Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu.
Dzień dobry.
Państwo słyszą, chciałem powiedzieć, że kłaniam się nisko mojemu gościowi, a tymczasem Robert Kropiwnicki już się odezwał, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj mija, zdaje się, równo rok, odkąd jest Pan w zarządzie partii, zdaje się, czyli we władzach. Człowiek władczy. Ponieważ jest Pan po raz pierwszy, ma Pan prawo wyboru, taśma profesjonalna czy z linią melodyczną?
Profesjonalną, poproszę.
To profesjonalne pytanie, to w związku z tym zacznijmy od łatwego pytania. Proszę sobie tam zanucić taśmę profesjonalną, a my pytamy, ponieważ Borys Budka łowi posłów Porozumienia, to czy pan sobie wyobraża, że wyłowi samego Jarosława Gowina? Czy wyobraża pan sobie, że wicepremier Gowin przyjdzie z powrotem do Platformy?
Czy uważam, że jest możliwe, że Jarosław Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę i przejdzie na stronę opozycji? Wtedy nie wiem, czy będzie członkiem Platformy, ale wyobrażam sobie, że będziemy współrządzić z Jarosławem Gowinem. Tak, taki scenariusz jest możliwy.
Przywitałby go pan z otwartymi ramionami?
Każdego, kto opuści złą ekipę Zjednoczonej Prawicy, pokłóconej prawicy, jak najbardziej tak, bo uważam, że ta ekipa bardzo szkodzi Polsce i dlatego każdy, kto opuści ten obóz rządzący, będzie mile witany w naszym środowisku.
I nie będą panu przeszkadzały te wasze kpiny, no i jemu nie będą przeszkadzały te wasze kpiny z legendarnego kręgosłupa Jarosława Gowina. Wszystko puścimy w niepamięć, byle przyszedł i wsparł nas w głosowaniu. Tak?
Pamięć mamy dobrą, ale też uważamy, że przychodzą momenty próby, które są naprawdę istotne, kiedy ważą się losy naszej ojczyzny i wtedy trzeba podejmować decyzje naprawdę odpowiedzialne. I uważam, że Gowin jest jednym z niewielu gości, którzy potrafi podjąć prawdziwą decyzję, właśnie ryzykując bardzo dużo. I mam nadzieję, że dojdzie do tego już w niedługim czasie.
No właśnie, pan mówi, że ma nadzieję, że dojdzie do tego w niedługim czasie. To znaczy, że są prowadzone rozmowy z Jarosławem Gowinem. Wczoraj Kamil Bortniczuk, zanim jeszcze postanowił przestać odpowiadać na pytania, powiedział, że on domyśla się, że są prowadzone takie rozmowy, że ciągle są prowadzone rozmowy między Jarosławem Gowinem a Platformą.
Tego oczywiście nie mogę powiedzieć wprost. Wiem, że są prowadzone rozmowy z różnymi posłami, ale nie chciałbym mówić o nazwiskach. O tym jeszcze za wcześnie.
Z drugiej strony, bo z jednej strony łowicie, z drugiej strony Rafał Trzaskowski mówi, w przypadkach drastycznych powinna być możliwość referendum w sprawie odwołania posła czy senatora. Czy to nie jest mentalność Kalego w wykonaniu Platformy? Bo ja panu przypomnę, że w grudniu 2018 roku Borys Budka, szef Platformy Obywatelskiej, składał wniosek do prokuratury zawiadamiający o korupcji politycznej. A dlaczego? No dlatego, że radny Kałuża postanowił zostać radnym PiS-u, a nie radnym Koalicji Obywatelskiej.
Oczywiście, że to ten ruch Kałuży to był zdradą wyborców faktycznie.
Ale zaraz, to była zdrada wyborców w wykonaniu Kałuży, ale jak Gowin przejdzie na stronę Platformy, to nie będzie zdrada wyborców. Nie,
uważam, że jeżeli Gowin przejdzie na stronę opozycji, to będą szybko wybory. Bo do tego będziemy przede wszystkim dążyć, żeby rozstrzygnąć ten spór faktycznie w drodze decyzji wyborczej.
Ale wybory wyborami, natomiast w tym wypadku powinien potępiać Gowina, który zdradza swoich wyborców Zjednoczonej Prawicy i idzie do opozycji. Przypomnę panu słowa Borysa Budki. Doszło nie tylko do oszustwa wyborców, ale do ordynarnej korupcji politycznej. Kiedy wy proponujecie Gowinowi stanowisko w zamian za odejście z koalicji, dokonujecie, cytuję, ordynarnej korupcji politycznej.
Chyba nie można komuś, kto ma stanowisko wicepremiera i duże wpływy w rządzie obecnym, zaproponować czegoś jeszcze ważniejszego.
Można dać mu marszałka Sejmu.
Tu bardziej, wie pan, proszę pamiętać, że to są jednak nieporównywalne sytuacje, bo Kałuża podjął decyzję właściwie na pierwszej sesji, czyli przed rozpoczęciem prac.
Czyli na pierwszej sesji nie można, ale na drugiej albo siódmej tak.
Bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy to jest już w trakcie kadencji, kiedy to może być tuż przed wyborami, to referendum nie powinno się odbywać. To jest naturalne, że
nie, panie pośle,
pół roku przed wyborami nie powinno się odbywać referendum dotyczące odwoływania jakiegokolwiek
posła. Panie pośle, to zgódźmy się z tym, że po prostu powinien być taki zapis, że z Platformy Obywatelskiej nie można odchodzić, ale za to można przychodzić do Platformy. Wtedy byłoby wszystko jasne.
Nie, to byłoby zbyt piękne, panie redaktorze, ale tak się nie da.
Szkoda,
bardziej
nie?
Chodzi o to, że w sytuacjach drastycznych, takich, kiedy ewidentnie jakiś poseł... No,
ale to jest właśnie drastyczna sytuacja.
Będzie miał sytuacje no naprawdę takie, które nie są opisane prawem, bo dzisiaj już poseł, który jest skazany...
A jakie jest to sytuacje na przykład?
Nie może pełnić mandatu.
No nie, ale mamy posła Gawłowskiego, który ma zarzuty, mało tego, siedział kilka miesięcy w areszcie. Przypomnę, że siedział dlatego, że o areszcie tymczasowym zdecydował sąd. I mamy tego senatora Gawłowskiego i ten senator...
Ale nie jest skazany ciągle, nie ma wyroku. Jak
no nie, oczywiście,
wyrok,
że nie
będzie mógł być senatorem.
Nie no, ale to nie jest drastyczna sytuacja?
To jest jednak sytuacja przewidziana przez prawo.
A, w momencie, czyli...
Konstytucja gwarantuje każdemu do momentu, kiedy jest skazany prawomocnym wyrokiem, to, że może być posłem lub senatorem. A tu mówimy o odwołaniu w sytuacji, kiedy ktoś się ewidentnie sprzeniewierza woli wyborców.
Czyli
i ma
no
pan
to właśnie,
rację,
do,
sytuacja,
woli wyborców sprzeniewierza się
Gowin.
Woli wyborców sprzeniewierza się Jarosław Gowin, prowadząc rozmowy z Platformą.
Panie redaktorze. Oczywistym jest, że jeżeli ktoś kandyduje z jednej listy, a potem zmienia obóz polityczny, to można to traktować jako sprzeniewierzenie. Ale jeżeli to doprowadza
no dobrze, to tutaj postawmy kropkę. Cieszę się, że sam pan to powiedział. Panie pośle,
ale to jest oczywiste. Sytuacja to doprowadza do sytuacji wyborczej, to wtedy to referendum już nie ma sensu, bo i wtedy będą wybory. Gdyby to dotyczyło tego, że zmienia po prostu, chce
już,
być premierem albo wicemarszałkiem przez kolejne 2 lata, wtedy wyborcy
panie pośle, myśmy już to usłyszeli. Jeśli pan pozwoli, bo czas nas goni, czas nas nagli, ja bym chciał spytać jeszcze o to, skąd ten pomysł na koalicję 276, czyli na koalicję całej opozycji pozwalającej no, przezwyciężyć weto prezydenta. Cała opozycja jest na was oburzona. Adrian Zandberg mówi, że, cytuję, Platforma podpierniczyła logo Lewicy i udaje, że weszliśmy do jakiegoś sojuszy Platformy z Platformą. Takie numery szkodzą opozycji. Równie oburzony jest Szymon Hołownia, który mówi, że trudno mówić o poważnym związku, gdy dowiadujesz się o nim z YouTube'a. I Władysław Bartoszewski z PSL-u, który mówi podobnie, że Platforma nie traktuje innych jako partnerów. Co to jest za pomysł, żeby sobie na własnej konwencji partyjnej podopisać logo wszystkich partii opozycji takimi małymi literkami i powiedzieć, te małe to też są z nami?
Nie, nie. My mówimy wyraźnie o tym, że zapraszamy do rozmów, że zaczynamy konsultacje, żeby zbudować wielką koalicję sił demokratycznych przeciwko archaicznemu rządowi PiS. I to jest właściwie wysłanie
ale
zaproszenia.
Ale oni nie chcą takiego... Nie, ale to nie jest traktowanie
serio. Ja słyszałem
też
wiele głosów pozytywnych, takich też od kolegów z SLD czy z PSL.
Ale
czy, mówią,
jakie
tak,
to głosy?
Rozmawiać.
A proszę zacytować taki głos z nazwiskiem tego, który tak mówi, bo ja tutaj mam same głosy opozycji. Wszyscy wieszają na was psy.
To były rozmowy prywatne, więc nie będę
ich prywatnie to was kochają, rozumiem, oficjalnie.
Ale
nie.
Też były rozmowy w Senacie oficjalne.
Ostatnie pytanie,
niedawno,
panie pośle, dlaczego pan chciałby zlikwidować TeleExpress?
Nie, to nie jest chęć likwidacji TeleExpress.
W projekcie ustawy czytamy, zabronione jest tworzenie wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych. Programem informacyjno-publicystycznym są nie tylko Wiadomości i Panorama, ale również TeleExpress.
Nie, panie redaktorze,
tak,
bo tu troszkę trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Program i audycję.
Nie, panie pośle, nie ma czegoś takiego jak program. Jest kanał
ustawy,
telewizyjny, ale wy nie potraficie albo tego napisać, albo chcecie zlikwidować TeleExpress.
Nie,
pan jest doktorem prawa i pan nie wie, jak to się nazywa.
Posługuje się starym językiem. Proszę
bardzo
dać mi to
starym,
wyjaśnić.
Rzeczywiście archaicznym. RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy, nie tylko o likwidacji TeleExpressu, ale przede wszystkim o
ale
tym...
Ale nie ma likwidacji TeleExpressu. Proszę
na razie
się
jeszcze nie. Ale jak Platforma przyjdzie do władzy, to zlikwiduje TeleExpress, za to każdemu da tableta. Ale o tym wszystkim dopiero w części internetowej. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Panie pośle.
Panie redaktorze, proszę rozróżnić dwie rzeczy.
Nie, panie pośle, to nie ja mam rozróżnić. Wszyscy, którzy czytali ten wasz projekt ustawy, przepraszam, że wchodzę w słowo, przeczytali to tak jak ja. Zabronione jest tworzenie wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych. Gdybyście chcieli napisać, że zabronione jest tworzenie kanałów informacyjno-publicystycznych,
nie, właśnie nie, panie redaktorze,
to byście
bo nie
tak
ma w
napisali.
Ustawie pojęcia kanału. I teraz używa pan języka współczesnego do ustawy, która jest napisana dość dawno. I wtedy używano języka program pierwszy, program drugi, program właśnie informacyjno-publicystyczny.
A dlaczego chcecie zlikwidować TVP Info, którym jest pan stałym gościem?
I program to jest zestaw audycji. I to, co jest TeleExpress, Panorama, Wiadomości, to są audycje.
A dlaczego pan chce pozbawić
telewizję? Mówimy, że nie można produkować audycji.
Panie pośle, ale może pan odpowiedzieć na pytanie?
Mówimy, że nie może być programu, czyli całego zestawu audycji.
Kamil Bortniczuk gdzieś tam jeszcze jest za panem i też panu podpowiada. Panie pośle, to niech pan odpowie na pytanie. Dlaczego chcecie zlikwidować TVP Info, skądinąd kanał, w którym pan jest stałym gościem?
Uważamy, że to, co się dzieje, ta skala manipulacji, która jest w TVP Info, to przekracza wszelkie granice. To pan kiedyś mówił o takim działaniu Telewizja Białoruska, oddział w Warszawie.
Tak, ale wie pan, o kim, ale wie pan, o kim mówiłem?
A
tak,
teraz
mówiłem
jest to rzeczywiście. Naprawdę, no, dużo dalej posunięte.
No nie, tylko.
I ta
jakby,
skala manipulacji
jeśli już pan chce,
jest ogromna.
Ale to przepraszam, jeśli już pan chce cytować takiego klasyka, jakim był niejaki Mazurek piszący w gazetach, to powinien pan też dodać, że później nazywałem tę stację Komorowski Info. Zapomniał
tak,
pan?
Tak, pewnie tak.
Zapomniał ale pan o tym, rozumiem. Przecież to był prywatny kanał Bronisława Komorowskiego, tylko było czekać, aż zrobią program Dashbur, czyli 6-godzinna transmisja z polowania pana prezydenta.
Wie pan, ale nawet jeżeli chwalono Komorowskiego, to nie przykładano tak opozycji. A Andrzej Duda pisał o tym, że jedyną siłą rządu są media, które walczą z opozycją. No i to było naprawdę wiele lat temu.
Tak, to było wiele lat temu. Teraz Andrzej Duda jest prezydentem. Zresztą wygrał wybory, wybory z waszym kandydatem, przypomnę. Ale to na, wie pan co, dobrze, zostawmy. Ja rozumiem, że was boli telewizja publiczna i chcecie ją zlikwidować, bo telewizje prywatne są dla was
TVP Info,
dużo.
To jeden tak. Program, czyli ten...
Ja rozumiem, telewizje prywatne kanały są dla was dużo życzliwsze. Ja to rozumiem, wszyscy to wiedzą. Ile podpisów chcecie zebrać pod tym projektem ustawy likwidującej TVP Info?
No, minimum ustawowe jest 100 tysięcy. Myślę, że będzie bardzo dużo więcej, bo jest duże zainteresowanie.
Liczy?
Ludzie dzwonią do biur poselskich. Myślę, że te 200 tysięcy będzie co najmniej.
200
A może być więcej.
To skromnie, ale niech tak będzie. Panie pośle, jest jeszcze wiele waszych pomysłów. Na przykład pomysł rozdania tabletu uczniom. Tabletu lub laptopa, co kto woli właściwie. Nikt ci tyle nie da, ile ci Platforma obieca. Wczoraj mój kolega Marcin Zaborski pytał Rafała Grupińskiego, ile to będzie kosztować. Na co Rafał Grupiński kiwał mądrze głową i mówił, mamy to policzone. No to panie pośle, ile to będzie kosztować?
Uważam, że kwoty, które tutaj są, na pewno będą mniejsze niż idą te, które idą na telewizję publiczną.
Panie pośle, ile to będzie kosztować?
2 miliardy złotych rocznie.
Ile to
ja
będzie
uważam,
kosztować?
Że to będzie... Panie redaktorze, ja nie znam tej kwoty. Ja
a czyli pan nie wie, tak?
Tego,
czyli
podprawce.
Obiecujecie coś, ale nie wiecie za ile. A pamięta pan jak...
Panie redaktorze, ale to jest naprawdę standard już dzisiaj. No, te tablety nie są drogie.
Ale
no, to
tym
jest
standardem...
rzecz, którą może każde dziecko używać.
Ale dlaczego w takim razie Platforma nie dała tych tabletów? Tym bardziej, że to nie kto inny jak premier Donald Tusk obiecywał wszystkim tablety, a nie kto inny jak Władysław Kosiniak-Kamysz obiecywał internet w każdej gminie. To teraz z tymi tabletami jest tak jak
my
z internetem od PSL.
Wprowadziliśmy jednak e-podręczniki, wprowadziliśmy cały system przygotowania tak
panie
modułów
pośle,
e-learningowych do całego programu.
Panie pośle, może pan używać trudne słowa,
do tego,
ale
do
gdzie są te tablety od Tuska, ja pytam.
Będą od budki. Myślę, że w niedługim czasie będą tablet, każde dziecko będzie mogło dostać tablet od premiera Borysa Budki.
No tak, to proszę państwa, nie doczekaliśmy się od Donalda Tuska, Borys Budka jest lepszy i każdemu dziecku da tablet. Zaraz, pan to powiedział.
Tak? Tak, mam nadzieję, że to się spełni. I będę trzymam kciuki, uważam, że to jest realne, bo szkoła wymaga naprawdę informatyzacji.
Nie, panie pośle, szkoła
system
wymaga...
edukacji no się po prostu rozpadł.
Ale wy chcecie pomóc nie tylko szkołom, chcecie również pomóc zdrowiu, służbie zdrowia. I tutaj, wie pan, ja sprawdziłem, jak pomagacie służbie zdrowia. Chcecie, żeby już od następnego roku, jak Platforma przejmie władzę, było 6% na służbę zdrowia, tak?
Tak, tak. Uważam, że to jest absolutna konieczność. Dzisiaj mamy niespełna 5%. Jesteśmy,
to ja panu...
jeżeli chodzi o wydatki w szarym końcu Europy.
A wie pan, kto do tego doprowadził? PiS, prawda? To ja panu pokażę to na wykresie.
Wszystkie ekipy przez na ostatnie 30 lat.
Ja panu pokażę to na wykresie. Jak Platforma Obywatelska przejmowała władzę, to jeszcze stary budżet na rok 2008, założenia, wasz pierwszy budżet, to było 4,73. 4,73 na służbę zdrowia. I teraz co roku, byliście bardzo konsekwentni, w tym muszę wam przyznać, z jednym wyjątkiem, co roku leciało to w dół. Doszliście w 2015 roku do poziomu 4,46. A i to tylko dlatego, że tam było minimalne podwyższenie, bo to rok wyborczy, to trzeba było dać drobne podwyżki. Co robi PiS? Tak realnie, nie dlatego, że ich... Ja wiem, że pan mnie nazwie zaraz PiS-owcem, tylko ja mam przed sobą te wykresy. Otóż PiS przejmuje, kiedy jest 4,55, a w 2019, tym ostatnim przedcovidowym rokiem, jest 4,86. Panie pośle, PiS wyprowadził służbę zdrowia finansowo z tej zapaści, do której doprowadziło ją 8 lat z rządów Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, szpitale powiatowe są zadłużone około 14 miliardów złotych. To jest naprawdę
powiatach
ogromna,
rządzi, przypomnę panu, nie kto inny jak Platforma Obywatelska z PSL-em. Przecież chwaliliście się. Nie, ale panie pośle, zaraz, chcecie dać 6% na służbę zdrowia. Kiedy rządziliście, po kolei, rok w rok, dawaliście coraz mniej. To PiS daje.
Ale proszę pamiętać,
niewiele,
że rosło PKB
więcej.
Bardzo mocno, więc kwotowo to było znacznie więcej.
Ale zapisów, wzrósł PKB znacznie więcej.
Ze względu na to, że kwoty rosły i nie było inflacji.
Panie pośle.
Proszę ale na to zwrócić uwagę, że wtedy była właściwie deflacja, że nie było inflacji. Rosło PKB bardzo silnie, więc rosły faktyczne
panie
wydatki.
Panie pośle, czy może nam pan odpowiedzieć
procentowo na PKB.
Panie pośle, a może nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Platforma rządząc dawała na służbę zdrowia coraz mniej, a PiS coraz więcej?
No nie, panie redaktorze, bo dawaliśmy w kwotach realnych coraz więcej. Tam jest wzrost rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych.
Panie pośle,
bo
ale to za rząd...
rosło PKB. Czyli panie jak pośle. Było więcej do produktu krajowego brutto, to i była wyższa kwota. A
panie
nie
pośle,
było
ja
inflacji.
Rozumiem, że pan jest doktorem
niestety
prawa.
Niestety dzisiaj jest inflacja bardzo silna.
Nie, ale panie doktorze, to nieprawda. Ale jaka jest inflacja bardzo silna? Może pan powiedzieć, jaka jest w Polsce inflacja?
Około 4% obecnie.
Nie,
dochodzi do 5% kwartalnie.
Nie, to nieprawda. Inflacja się... Wie pan, może pan mierzyć też inflację dziennie. Czyli dzień przed podwyżką i po podwyżce.
A rocznie jest około 3,5%.
Tak. To jest ta bardzo silna inflacja, 3%.
Tak, to jest bardzo dużo, bo w naszych czasach nie było w ogóle inflacji.
Nie, za
i
waszych
teraz, jak
rządów...
pan popatrzy, że w ciągu 3 lat to jest prawie 10% mniej.
Za
to
waszych
jest naprawdę
rządów
bardzo dużo.
Kraj płynął mlekiem i miodem, a teraz tylko śnieg, to my wiemy.
Nie, teraz jest niestety zapaść. W momencie
zapaść.
COVID pokazał to wszystko bardzo mocno. Proszę zobaczyć ilość zgonów. Ponad 115 tysięcy zgonów więcej.
A panie, 115 tysięcy.
Tak
a nie
zwany program,
panie pośle,
tak zwany programowy.
Panie
to jest
pośle,
bardzo dużo.
Panie pośle, a
z samego
czy pan
COVID-u
wie,
40 tysięcy osób już umarło.
Panie pośle, czy pan wie, ile wynosi średnia życie mężczyzny w Polsce?
73 czy 4 lata.
74 lata. A proszę mi powiedzieć, kiedy był największy boom demograficzny w Polsce?
No ten ostatni to są lata 50. tak naprawdę.
Nie, to lata 4, koniec, to jest końcówka 40.
57-55 to mniej więcej.
Nie, to jest końcówka lat 40, panie pośle, i rzeczywiście początek 50. oraz drugi boom, to był boom tuż po
lata 80.
Tak. Panie pośle, otóż prosta arytmetyka pokazuje, że nawet gdyby nie było COVID-u, umierałoby teraz więcej Polaków niż wcześniej.
Ale naprawdę uważa pan, że w listopadzie 2020 umiera 60 tysięcy ludzi więcej niż w listopadzie 2019 i to jest normalne?
Nie, panie pośle,
to
ja...
Naprawdę uważa pan, nie, że, panie redaktorze, to jest nieprzystawalne jednak.
Panie pośle...
W sensie takim, że rok do roku, bo ja rozumiem, wie pan, wzrost tam 5-10%. Ale
nie,
tak,
ten wzrost będzie,
liczba,
ten
to
wzrost
jest druzgocący.
Panie pośle, to
i
pan zobaczy.
To jest związane z zapaścią w ochronie zdrowia. Mhm. To widać gołym okiem. Niech pan zapyta ludzi, którzy stoją w kolejkach do lekarzy.
No
na
ale to wie
zabiegi.
Pan, to jest świetny argument. Jak ja zapytam ludzi, co sądzą o Platformie Obywatelskiej, to powiedzą, że trzeba ich zlikwidować, bo to zależy, kogo się pyta, prawda? Co to jest za argument? Niech spytam ludzi. Każdy chce, żeby służba zdrowia działała lepiej.
Tylko dlatego my mówimy, że jeżeli w ciągu 2-3 tygodni ktoś się nie może dostać do specjalisty, państwo powinno refundować wizytę w gabinecie prywatnym.
A za waszych rządów tak
byłoby
było?
Realne.
A za waszych
realna
rządów tak było?
Dla ludzi. Po Panie to, pośle, żeby ludzie dostawali się do specjalistów w konkretnym czasie.
Ja nie wiem, że nie wiem, co się dzieje z moimi gośćmi. Tak mniej więcej 18 minuta rozmowy, oni się już tak rozkręcają, że mnie w zasadzie nie potrzebują. Panie pośle, chcecie refundować wizyty płatne. Czy za waszych rządów refundowaliście?
Nie, ale też kolejki do lekarzy się bardzo skracały wtedy. Do specjalistów. Proszę, nie, zobaczyć, to proszę zobaczyć na konkretny wykres. To ja się około 4 miesięcy realnie oczekuje się na wizytę u lekarza specjalisty. 4 miesiące.
Niech pan spyta ludzi, jak za Platformy Obywatelskie im się skracały kolejki. Nie, jak już pan używa tego argumentu, niech pan spyta ludzi. Czyli za Platformy do lekarza nie czekało się w kolejce, przyszedł PiS.
Czekało się, ale teraz czeka się coraz dłużej i to jest bardzo niebezpieczne.
To jest niebezpieczne.
Dzisiaj tylko wie pan, średnia oczekiwania się wydłuża po prostu. No i to widać gołym okiem. To NFZ przyznaje.
Ja przypomnę panu, że to wyście w 2019 roku uczynili służbę zdrowia waszym leitmotivem kampanii wyborczej. I co się okazało? Przegraliście te wybory. A wie pan dlaczego? Dlatego, że ludzie nie uwierzyli, że wy potraficie ją naprawić, tę służbę zdrowia. Otóż kiedy wy rządziliście, dawaliście na służbę zdrowia coraz mniej procentowo w PKB.
Właśnie. Ale kwotowo coraz więcej.
Tak, oczywiście, bo była inflacja i tyle. Panie pośle, dobrze, zostawmy to. Jak pan się czuje z tym, że Platforma Obywatelska chce naprawić teraz pańskie błędy w związku z tym, że chcecie naprawić Trybunał Konstytucyjny, Trybunał, który pan popsuł?
Nie popsułem żadnego trybunału.
No to przypomnijmy, w kwiecień roku 2015 poseł Robert Kropiwnicki, to chyba pan, prawda? Zgłasza poprawkę umożliwiającą wybór dwóch sędziów Trybunału na zapas. Co się okazuje? Ten sam Trybunał zafrasowany drapie się po głowie i mówi sorry, ale to jest niezgodne z Konstytucją. Panie pośle, dlaczego pan zgłosił poprawkę niezgodną z Konstytucją, psującą Trybunał Konstytucyjny?
To wyszło dopiero po wyroku Trybunału w grudniu.
I ale pan tego nie wiedział,
taka,
pan jest doktorem prawa.
My szanujemy wyroki Trybunału.
Ale pan jest doktorem prawa,
błąd,
pan nie wiedział.
To wielokrotnie przepraszaliśmy.
A czy pan potrafi przeprosić za sam osobiście, nie my Platforma, ja Robert Kropiwnicki popełniłem błąd?
Tak, to był błąd ewidentny. Ja też za to przepraszałem, ale też panie redaktorze.
A panie pośle, czy pan potrafi...
Były opinie konstytucjonalistów, którzy mówili, że to jest zgodne. Że
panie
to jest,
pośle,
że to
panie
jest
pośle, profesor Robert
Później po pół roku w Trybunał wydał wyrok, zresztą na nasz wniosek, i my ten wyrok szanujemy. A
tak,
PiS tego
szanujecie,
wyroku
nie rządzicie. W związku z tym szanujecie. Panie pośle, to Robert Gwiazdowski, profesor prawa, mówił, że wie pan, z prawnikiem to jest tak, że jak go pan spyta i powie, że ma być tak, to panu uzasadni. Więc ja szanuję głosy konstytucjonalistów, ale mogę panu powiedzieć, że to Trybunał Konstytucyjny uznał, ten Trybunał przez was wybrany, wasz Trybunał, uznał, że pańskie pomysły są niezgodne z Konstytucją. Czy pan jest gotów osobiście za to przeprosić?
Tak, bo to wielokrotnie
proszę to zrobić.
Wiele lat temu. Więc
skoro
ja
pan jest gotów, to bardzo proszę.
To był ewidentny błąd, ale... który Trybunał stwierdził dopiero po pół roku.
Panie pośle, czy pan jest gotów przeprosić, powiedzieć słowo przepraszam?
Tak, przepraszam za to wielokrotnie.
To proszę bardzo, ma pan czas, 30 sekund. Robert Kropiwnicki przeprasza za swój błąd.
Ale ja już za to przepraszałem wielokrotnie, panie redaktorze, więc dzisiaj nie ma potrzeby, żebym przepraszał jeszcze, jeżeli pan potrzebuje tego, przepraszam pana i wszystkich wyborców za to,
że tę poprawkę
wtedy zgłaszałem.
Jestem usatysfakcjonowany, przeprosił pan znowu. Panie pośle, dobrze, to ja mam tylko jedno pytanie. Wracamy do początku naszej rozmowy. Czym się skończy tak naprawdę, tak serio? Pańskie przewidywania jakie są? To wasze łowienie posłów porozumienia. Myśli pan, że uda się kogoś naprawdę wyłowić? Czy to jest tylko taka gra, bo wszyscy wiemy, że zbyt dużo jest ważnych spraw, by teraz ktoś zmieniał barykadę?
Rozmowy trwają i to jak to w czasie rozmów. Ciężko przewidzieć, jak się skończą. Są bardzo obiecujące. Naprawdę wśród wielu posłów PiSu jest takie narastające wkurzenie. Oni mają naprawdę dość tej sytuacji, bo oni też mówią, że nie na to się pisali. Oni się pisali, żeby Polskę naprawiać, a nie psuć. A widzą, co się dzieje, widzą, jak jest Polska niszczona, jak są zawłaszczane spółki, jak niektórzy posłowie dorabiają sobie w spółkach Skarbu Państwa.
Którzy posłowie dorabiają w spółkach Skarbu Państwa? Bo to jest nielegalne. Jeśli pan ma taką wiedzę, proszę nas poinformować.
Niestety jest to legalne w momencie, kiedy są to umowy cywilnoprawne.
No tak, a którzy posłowie dorabiają w spółkach Skarbu Państwa?
Proszę przejrzeć oświadczenia majątkowe posłów, którzy mają wpisane duże kwoty jako umowy cywilnoprawne.
Którzy posłowie, pytam. Którzy posłowie PiSu,
bo ja się chętnie dowiem. Chociażby poseł, pan wczoraj rozmawiał, tak ma to również.
Ale poseł Bortniczuk nie jest teraz w żadnej spółce Skarbu Państwa.
Proszę sprawdzić, czy ma umowy cywilnoprawne i z jakich źródeł.
Mhm. Dobrze, ale to pan wie o tym, czy każe mi sprawdzać, tak na chybił trafił?
Ja nie wiem dokładnie, w sensie takim, że mam wiedzę ale myślę, że pan redaktor będzie mógł to sprawdzić.
Ja nie wiem, ale już mówię, że coś tam jest na rzeczy. Panie pośle, dobrze, bo ja wiem, wzruszyła mnie ta troska pańska o posłów PiS-u, którzy już mają dosyć. A jak jest z Platformą, panie pośle? Nie jest tak, że narasta takie poczucie wśród posłów Platformy, ja rozmawiałem z Ireneuszem Rasiem, że Platforma idzie w złą stronę, że odpływają od was nie tylko wyborcy, ale też posłowie w stronę ruchu Szymona Hołowni?
Nie, to zawsze jest jakieś takie poczucie, że można coś więcej, że chciałoby się coś lepiej. A uważam, że przesuwanie posłów pomiędzy klubami opozycyjnymi nie ma żadnego sensu, bo naprawdę wtedy ilość posłów opozycji nie rośnie.
A to dlaczego Joanna Mucha się zdecydowała się na ten ruch? Panie pośle, dlaczego Joanna Mucha zdecydowała się na ten ruch?
Proszę pytać Joannę Muchę, ona to tłumaczyła, uważała, że może coś więcej zrobić u Hołowni, że będzie miała większe pole do działania. Być może, życzymy jak najlepiej, ale uważamy, że to naprawdę nie jest dobra praktyka, bo kluczem jest to, żeby zwiększać ilość posłów opozycji, a nie przesuwać posłów pomiędzy opozycją. Naprawdę od tego herbata nie stanie się słodsza, od tego mieszania.
Tu a się tylko akurat z panem trudno nie zgodzić, ale panie pośle, czy was martwi to, że Szymon Hołownia w sondażach was dogonił, a w niektórych nawet przegonił?
Nie, nie martwi nas to. Robimy swoje, bo jest naprawdę czas na przygotowanie programów, na budowanie wspólnoty opozycyjnej po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania, żeby móc odsunąć
PiS od władzy. O Matko Boska, zaczął pan mówić językiem przekazów partyjnych, co reaguje absolutnie.
Panie redaktorze, bo to naprawdę jest kluczem. Co dzisiaj to, że dzisiaj jest sondaż taki, a pojutrze będzie inny. Naprawdę nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Dzisiaj wiemy, że wybory mogą być co prawda wcześniej, ale planowo są za 2,5 roku. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej osób uwierzyło, że opozycja jest w stanie odsunąć PiS od władzy.
Dobra, to Szymon,
to jest dla nas największe zadanie,
Szymona
to jest
Hołowni.
Nasza robota dzisiaj.
Panie pośle, czy ruch Szymona Hołowni jest dla was zagrożeniem? Czy też uważacie, że Hołownia skończy jak Petru?
Hołownia jest dzisiaj naszym partnerem przeciwko PiS-owi i szanujemy to. Zrobił dobry wynik w wyborach prezydenckich i dzisiaj musimy współpracować ze wszystkimi, którzy chcą odsunąć PiS od władzy. I dlatego mówimy o koalicji 276 po to, żeby budować jak największy ruch, taki, który odsunie...
Ale to mało. Ja bez kozery powiem nie 500, tylko bez kozery powiem 307. Wy chcecie zmieniać konstytucję, a do tego, jak pan, doktor prawa, wie... biorąc pod uwagę pańskie problemy z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, to jest wątpliwe założenie, ale to pan powinien wiedzieć, że 307 posłów jest potrzebnych do zmiany konstytucji. Dlaczego nie zawrzeć koalicji 307?
Byłoby pięknie, ale naprawdę uważamy, że kluczem jest 276 po to, żeby móc obalać weto prezydenta. Po to, żeby móc uruchamiać Trybunał Stanu, po to, żeby właśnie móc realnie rządzić. Bo dzisiaj, w momencie, kiedy...
Ale wy chcecie zmieniać konstytucję.
Nie będzie 276, przy tak upolitycznionym prezydencie nie da się realnie rządzić, bo każda ustawa będzie wetowana.
Przepraszam, ale hop, bo tu padło coś, co naprawdę mnie wzrusza. To jest upolityczniony prezydent. A jak pan sobie wyobraża prezydenta niepolitycznego? Znaczy co, losujemy go?
Nie, takiego prezydenta, który patrzy dłuższą perspektywą.
I on jest wtedy niepolityczny.
Swojego obozu politycznego.
Czyli Bronisław Komorowski był niepolitycznym prezydentem.
Na pewno bardziej wznosił się ponad podziały niż Andrzej Duda. Na pewno był też bardziej krytyczny w stosunku do swojego obozu politycznego niż Andrzej Duda w stosunku do swojego obozu politycznego.
Ja absolutnie nie mam ochoty bronić Andrzeja Dudy, niech on sobie sam siebie broni. Zapraszam.
Jeździ na nartach sam sobie.
Zapraszałem go do tego studia, nie znalazł dla nas czasu. Trudno, panie prezydencie, jakby pan zmienił zdanie, to ja zawsze z największą przyjemnością specjalnie dla pana założę marynarkę, a nawet z krawatem to bym nie szarżował. Ale dobrze, ale przystroję się jak należy. Natomiast, panie pośle, zupełnie poważnie, wie pan, ludzie się będą śmiali, więc jak pan zacznie opowiadać, że Bronisław Komorowski był apolitycznym prezydentem. Bo
nie, nie był apolityczny, ale był w stosunku do nas dość krytyczny jednak.
No tak, ale wie pan, że zawetował raptem chyba z 6 ustaw, czyli mniej więcej tyle, co Andrzej Duda.
Nie znam tej statystyki. Więc ciężko mi ją komentować.
Czyli panu tak się wydaje, ale jak przychodzi co do konkretów, to nie znam. Koniec rozmowy o polityce, jeśli pan pozwoli. Chyba, proszę, że ma pan jakiś orędzież, żeby, wie pan, nie było tak, że ja panu usta zamykam. Knebluje opozycję. Wie pan, komu pan kibicuje? Pytam o klub piłkarski. Bo u was to
Miedź
jest...
Legnica. Miedź Legnica to jest mój klub. To jest mały klub, ale jednak waleczny.
No tak. A w której lidze jest Miedź Legnica, przepraszam?
Pierwsza liga. Czyli nie Ekstraklasa, tylko pierwsza.
No tak, to pierwsza liga, to wiemy, czyli drugi poziom rozgrywek. Tak. Ja absolutnie nie szydzę z ludzi, którzy kibicują klubom pierwszoligowym. Już nie powiem, w której klasie rozgrywek.
Byliśmy jeden sezon w Ekstraklasie również. Mam nadzieję, że wrócimy.
Były czasy. A pan jest z Legnicy, tak w ogóle?
Tak jest, tak z Legnicy.
Ja pamiętam Legnicę. Po tym, jak Sowieci wyjechali, to miasto opustoszało, prawda?
No, znaczna część miasta była taka opuszczona, to jednak była bardzo dużo ludzi, to około 20-30 tysięcy.
To połowa mieszkańców.
Tak się mówi, choć nigdy nie wiadomo było, ile tych ruskich było w Legnicy tak naprawdę.
No, prawda, ale łazili po ulicach, chodzili po ulicach normalnie i tak, można było ich tam sobie... Handlowaliście z ruskimi, przepraszam, bo tak się mówiło.
Całe miasto handlowało właściwie, może całe to przesadzam, ale ten handel był dość powszechny i to wszyscy obserwowaliśmy, bo to były takie, że oni mieszkali, ja miałem na podwórku Rosjan. Dzieci, bawiliśmy się na jednych podwórkach. No to
ale mówi pan po rosyjsku w związku z tym, czy nie? Czy oni się raczej spolszczali, niż wyrusyfikowali?
To były w ogóle jakieś takie łamańce językowe, ale jakoś się z nimi dogadywaliśmy.
Moro, spodnie Moro pan nosił? Który pan jest rocznik? Pan jest, pan to powinien...
7-4.
No właśnie, ja tak sprawdzałem, że pan jest młodszy ode mnie nie za wiele. To pan powinien handlować z ruskimi, przepraszam, i Moro.
Nie. Ja osobiście nie miałem tej...
Nie nosił pan Moro farbowanego na czarno? Matko Boska, to pan był jakimś strasznym kujonem. Chodził pan grzecznie ubrany. To ja handlowałem...
Nie, ale w moim środowisku się nie handlowało, ale rozmawiać na podwórku bawiliśmy się, nawet mieliśmy międzyszkolne takie spotkania, więc to też się odbywało, bo przecież Rosjanie mieli szkoły, szpitale, w Legnicy to się normalne życie toczyło.
Tak, toczyło się życie. Były czasy i co? I komu to przeszkadzało, prawda? Ruscy pojechali i co? Ale teraz Amerykanie są.
Na szczęście. Nie płaczemy za Ruskimi, naprawdę. Więc uważamy, że za Rosjanami, ale wtedy się mówiło Ruscy.
Tak się mówi. A pan był w ogóle w Rosji? A pan w ogóle był w Rosji?
Tak, wiele razy.
A gdzie pan był?
Byłem w Riazaniu, byłem w Moskwie, byłem też pod Riazaniem. Ja współpracowałem kiedyś z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i mieliśmy takie kursy, które prowadziliśmy, kursy praw człowieka właśnie w latach 90.
Ale dalej na wschód pan nie jeździł?
Proszę?
Dalej na wschód pan nie jeździł?
Nie. Nie dojechałem na Bajkał niestety, ale to jest
ciągle. Niech pan żałuje. Jest pięknie i Bajkał, i w ogóle dalej na wschód jeszcze też jest bardzo ładnie. Ja do teraz sobie czasem słucham internetowego radia Władiwostok. Zawsze mnie bawi.
No to na pewno. To są
zawsze mnie bawi, kiedy około 15 oni mówią, że to już nowy dzień, witamy północne.
No tak.
Ponieważ nas też słuchają w różnych strefach czasowych, to proszę Państwa, w Polsce jest teraz 8:33. A jak tam u Was, to nam napiszcie, jak ktoś daleko jest i gdzieś nas słucha. Pozdrawiamy serdecznie. Wiem, że mam słuchaczy daleko. Tak. Timor Wschodni, pozdrawiam serdecznie. Na przykład. To już dalej jest trudno. To jest taka dziura, ale jaka ładna.
Ale jaka ładna i pewnie jest tam ciepło teraz.
O, wie pan co, zaraz mogę panu powiedzieć. Przepraszam bardzo, proszę państwa. Z Norwegii ktoś nas pozdrawia, ale tam jest ta sama godzina, zdaje się. Zaraz, ile to Dili ma stopni? Proszę pana, już panu mówię. W Dili, marnie, proszę pana, ledwie 29 stopni.
Oj, to rzeczywiście.
To dlatego, że
u nas
jest
minus 8, więc
chmury
jest, tak,
są,
jest duża różnica.
Chmury są w Dili, 29 stopni, także się nie opalicie, proszę państwa, nie warto jechać. Nie, to nie teraz, nie.
Pozdrawiamy wszystkich w Timorze Wschodnim i okolicach.
Chicago nas pozdrawia, ale to oni to już na Boga Świętego. Która jest godzina w tym Chicago? To nie po nocy, nie
śpią? Chyba 6 godzin do tyłu pewnie.
No właśnie, ludzie spać. Właśnie, dobrze. Spać, proszę państwa, a jak to w Polsce, albo tak w naszej strefie, to do roboty. Chicago 1:30. Pozdrawiamy naszych słuchaczy w Chicago. A co tam? Tylko spać, proszę się wyspać. Jutro trzeba wstać do roboty. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Miedź Legnica górą.
Dziękuję bardzo panu. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Do widzenia.